Ewangelii Łukasza otwórzcie sobie, 18 rozdział. Temat dzisiaj jest świetny, ale jest szeroki. O, dziękuję, ładne słowo, szeroki, tak, szeroki. I dzisiaj sobie trochę szeroko możemy popłynąć. No nie? Czyli ja potrzebuję, żeby go otworzyć i zamknąć, trochę więcej czasu niż zwykle. Przeczytajmy sobie Ewangelię Łukasza, lecimy po kolei, skończyliśmy ostatnio na 34 wersecie. Dzisiaj przeczytam werset od 35 wersetu do 43 wersetu. Propozycja moja jest taka jeszcze na koniec. Słuchajcie, bo będzie quiz, będą pytania. Nie przewidziałem nagród. Niestety. Zwróćcie uwagę na detale tekstu, bo będę się pytał o różnice w tekstach. Okay? To jest taka pierwsza rzecz. Czytajmy dzisiaj z uwagą. I będzie quiz, będą pytania. Okay. A gdy on przybliżał się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze żebrząc. A gdy usłyszał, że tłum przechodzi, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu wtedy, że Jezus Nazareński przechodzi. I zaczął wołać, Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Tak się dar. A ci, którzy szli na przedzie, gromili go, by milczał. Słuchaj, siedź cicho, zamknij się, milcz. On zaś coraz głośniej wołał, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy ten się zbliżył, zapytał go, mówiąc, co chcesz, abym ci uczynił? A on odrzekł, Panie, abym przejrzał. A Jezus rzekł do niego, przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła cię. I zaraz odzyskał wzrok i szedł za nim, wielbiąc Boga, a cały lud, ujrzawszy to, oddał chwałę Bogu. Panie, dziękujemy Ci, Boże, dzisiaj za Twoje słowo. Prosimy Ciebie, abyś Ty dzisiaj przez swoje słowo, dzisiaj do nas zechciał przemówić. Tak jak, Panie, zawsze to czynisz. Panie, proszę Ciebie, otwórz nasze uszy, aby mogły usłyszeć dzisiaj to, co Ty chcesz dzisiaj powiedzieć do swojego Kościoła. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Mamy dzisiaj przed sobą, słuchajcie, piękny tekst z Ewangelii Łukasza. To jest taki tekst, który jest takim sztandarowym tekstem synoptycznym, można powiedzieć. I tu już widać pewien problem synoptyczny, problem Ewangelii synoptycznych. I ja już tłumaczę, co to jest, tak? Bo chcę nas czegoś też nauczyć. Ewangelie synoptyczne to są trzy Ewangelie. Mateusza, Marka i Łukasza, te trzy Ewangelie, które opisują życie Jezusa Chrystusa w pewien chronologiczny sposób, ale się jakby troszeczkę wplątają. Problem synoptyczny w tych Ewangeliach jest taki, że te szczególne trzy Ewangelie są do siebie bardzo podobne. Zawierają materiał podobny albo nawet ten sam. Dzisiaj naukowcy, kiedy to badają, widzą nawet to, że autorzy tych Ewangelii od siebie odpisywali po prostu teksty, bo te teksty są tak samo i niemożliwe jest, żeby oni to sobie po prostu gdzieś z głowy wymyślili, tylko jeden od drugiego, przepraszam, ściągał, nie odpisywał. I są różne koncepcje w ogóle tego, jak powstawały Ewangelie. Wiadomo, że z tych trzech ewangelistów tylko jeden był świadkiem tych wydarzeń, tylko Mateusz to widział. Tylko Mateusz, uczeń Jezusa Chrystusa, chodził z Jezusem Chrystusem od początku. On jedynie opisywał to, co widział. Natomiast ewangelista Marek nawet Jezusa nie znał. I z Łukaszem było tak to samo. Oni nawrócili się po śmierci i zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu Jezusa Chrystusa. Oni Jezusa Chrystusa nie znali osobiście. Oni o nim tylko potem się nawrócili. Jeden stał się uczniem Pawła, drugi stał się uczniem Piotra. Potem przyłączył się do misji Pawła. I to wszystko na ten temat. Te informacje oni dopiero zbierali z pewnych źródeł, może przepytywali jakichś świadków, tak jak Łukasz mówi, i spisywali swoje Ewangelie. Mówi się też o takiej protoewangelii, jakby notatkach spisywanych przez ludzi. Wiecie, Jezus szedł, na jakieś wzgórze i tam głosił kazanie na górze, kto by to spamiętał, co tam Pan Jezus mówił? Nikt, nikt. Byli ludzie, którzy mieli kartuszki i umieli pisać, i oni spisywali. I gdzieś potem te kartuszki ludzie pomiędzy sobą się tymi kartuszkami wymieniali. Jeden zapamiętał to, drugi zapamiętał tamto. I tych kartuszek było sporo, tak? I w końcu znalazł się jakiś redaktor anonimowy, który wziął te wszystkie kartuszki, pozbierał i je razem spisał w pewną historię. I tak powstała protoewangelia, która krążyła w pierwszym kościele w jakiś sposób, w jakimś zwoju. I z tej protoewangelii, pierwotnej Ewangelii korzystali na przykład Mateusz, miał do niej, bo to już było w Grece pisane, Mateusz miał do tego dostęp, Łukasz miał do tego dostęp i z tego spisywali. Oczywiście ta protoewangelia, ona zaginęła, ona się nie zachowała. To takie badania, bardzo ciekawe badania, ale ja chcę, abyście wiedzieli o tym problemie synoptycznym. I dzisiaj, kiedy czytamy tą historię, ona jest dla nas bardzo ciekawa, ponieważ tą historię opisują wszyscy trzej ewangeliści. Ważna rzecz? Nie wiem. Mi się wydaje tak, że jak w Słowie Bożym jest coś napisane raz, to jest to ważne. A jak jest to napisane coś trzy razy, to jest to co?
Bardzo, bardzo proszę.
Dokładnie. Dokładnie. To jest to. Coś Bóg, bo ostatecznie autorem Pisma Świętego, za tym stoi Bóg, tak? Bo On tych ludzi natchnął do tego. To, że wiecie, bo te Ewangelie synoptyczne, one to, że są trzy spisane, ale jest tyle rękopisów dostępnych, wszystkie są takie same, że dzisiaj możemy mieć absolutną pewność tego, że wartość Ewangelii się nie zmieniła. W języku greckim nie zmieniła się jej treść. To jest pewne. Mówię o tym problemie synoptycznym, bo to jedynie uwiarygadnia autentyczność Pisma Świętego. I to, Ilono, co ty powiedziałaś, jeśli coś w Biblii jest wspomniane trzy razy, znaczy się, że jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne. Bóg chce coś dzisiaj do nas powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo ważnego. Tak? I dlatego proszę nas, abyśmy się mogli skupić. Tą historię, i teraz quiz, słuchajcie, teraz quiz, pokażę Wam, na czym polega problem synoptyczny, żebyście mogli sami na sobie jakby to doświadczyć i to odkryć, o czym w ogóle my mówimy. Tak? O tej historii uzdrowienia ślepego mówi również Mateusz i mówi również Marek. Przeczytajmy sobie Mateusza. 20 rozdział, słuchajcie. 29, 34 werset. I pytanie do Was, czy wychwycicie różnicę między relacją Łukasza? Aha. I gdy on wychodził z Jerycha, szło za nim mnóstwo ludu, a oto dwaj ślepi, siedzący przy drodze, usłyszawszy, że Jezus przechodzi, wołali mówiąc: Zmiłuj się nad nami, Panie, synu Dawida. A lud gromił ich, aby milczeli. Oni jednak jeszcze głośniej wołali, mówiąc: Zmiłuj się nad nami, Panie, synu Dawida. I zatrzymał się Jezus, odezwał się do nich i rzekł: Co chcecie, abym wam uczynił? Mówią do niego: Panie, aby otworzyły się oczy nasze. Ulitował się tedy Jezus, dotknął ich oczu i zaraz przejrzeli i poszli za nim. Okej? Okay. Różnica.
No różnica jest taka, że tutaj było dwóch, a tam jest jeden.
Aha, okej. Okay. Pierwsza różnica. Łukasz pisze o jednym, Mateusz pisze już o dwóch,
O
no
dwóch.
nie? Mu się zrobiło dwóch, no nie? Nie wiem, widział podwójnie, może też był ślepy. Okej. Okay. Pierwsza różnica.
Drugi
Druga
ślepy
różnica.
bym nie widział.
Okej. Łukasz opisuje, był jeden, kiedy Jezus wchodził do Jerycha, a tu mamy, kiedy wychodził z Jerycha, tak? Okej, okay. Czyli mamy dwie strony Jerycha, no nie? Taka, no nie wiem, mała różnica. No, nie wiem, czy taka mała różnica.
Niuansik, no, ciekawe.
Niuansik, no nie? Okej, zobaczcie Łukasza. Przepraszam, Marka, nie? Zobaczcie teraz Marka. 10 rozdział, słuchajcie. Marek, 10 rozdział, 46 werset. Uczę was, jak Biblię czytać. Porównywać sobie te historie. One coś dają pełniejszy obraz. I Marek pokaże nam, w jaki sposób daje nam pełniejszy obraz czytanie wszystkich fragmentów, które mówią o tym samym. Popatrzcie. Aha. I przyszli do 46 werset, tak? Macie. I przyszli do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha, On oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy to, Jezus z Nazaretu począł wołać i mówić: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał, a on tym więcej wołał: synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu: mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus: idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Okej, okay? Jaka różnica?
Wow, strasznie dużo detali takich konkretnych. Aha. Tak bardzo obrazowo, konkretne osoby, syn konkretnego gościa, konkretne imię.
Dokładnie, aha. Widać, że tutaj ci trzej ewangeliści nie odpisują od siebie. To nie jest taki tekst, nie zrzynali od siebie, nie. Każdy miał swoje źródło, nie? Każdy miał swoje inne źródło, no nie? Tutaj było dwóch, tutaj był jeden, tutaj był jeden, który, kiedy Jezus wchodził do Jerycha, tam było jeden, kiedy wychodził z Jerycha, tu było dwóch, kiedy wychodził z Jerycha. Taki miks, no nie? Nie zrzynali od siebie, nie?
Ale... Tylko, że tutaj Marek ma więcej detali, a powinien mieć Mateusz więcej detali.
Prawda? Mhm. No, to się nie sprawdza, że Mateusz to widział, to po prostu jego rzeczywistość mogła być zakrzywiona troszeczkę. On miał swój interes też. Pisząc Ewangelię, to nie było tak, że oni, wiecie, byli bezinteresowni. Ale za tym wszystkim też stoi Duch Święty. Każda z Ewangelii też ma swój cel. W jakiś sposób chce przedstawić osobę Jezusa Chrystusa. Też dlatego te Ewangelie się różnią.
Może jeszcze jedna myśl przyszła tutaj. Dlatego, że w momencie, kiedy jest napisane, że Jezus przybliżał się do Jerycha, jest mowa o jednym człowieku ślepym. Mhm. Natomiast w sytuacji, kiedy jest mowa, że wychodził z Jerycha, jest mowa o dwóch ślepych.
Aha.
Czy to nie są dwa różne wydarzenia?
No, ja się skłaniam do takiej interpretacji, tak, akurat. Ja te teksty synoptyczne sobie rozwiązuję w ten sposób, podobnie jak ty, no nie? Po prostu ślepota w tamtym... Nie było, wiecie, okulistów, no nie? Nie było. Mój wzrok nieleczony, ja bym był dzisiaj ślepy. On by się tak mocno posunął, że gdyby nie był korygowany, to ja bym był, dzisiaj był ślepy. Ślepota w tamtym czasie była nieleczona, wady wzroku były nieleczone, prowadziły do ślepoty. I to była tak choroba bardzo popularna, że tych ślepców na tej drodze, bo droga do Jerycha była drogą pielgrzymkową. Ludzie szli w pielgrzymkę do Jerozolimy, przechodzili przez Jerycho. Nie? Za chwilkę sobie o tym powiemy. I było dużo ślepych. Ślepota była bardzo popularną chorobą. Ja się skłaniam ku temu, że tam było tak. Idzie Pan Jezus, najpierw spotkał jednego, kiedy wchodził do Jerycha. W Jerychu coś tam załatwił, o tym będzie za tydzień. Wychodził z Jerycha, zobaczył kolejnych dwóch, a potem szedł dalej i znowuż jednego. No nie? Bo oni tak szli sobie i ich było tam. Czyli każde z tych wydarzeń, ja przypuszczam, że każdy z tych ewangelistów opisuje inne zdarzenie. Jest tak, można tak zinterpretować? Można tak zinterpretować, ale są tacy naukowcy, którzy interpretują to inaczej i nie mają z tym problemu, żeby powiedzieć, że no, te różnice są dopuszczalne i mówią o jednym i tym samym wydarzeniu, tak? Że jeden po prostu... Oni, ci ewangeliści, opisują z różnych punktów widzenia. Tutaj, Gosia, chodzi o to, że te Ewangelie, no nie? Marek przedstawia nam więcej szczegółów. Już nazywa tego żebraka. Nie? Syn Tymeusza, Bartymeusz. Konkretny człowiek. Nie? Konkretny człowiek o konkretnym imieniu. Bartymeusz, to był Bartymeusz. On był synem Tymeusza. Czyli wiadomo, o którego Bartymeusza chodzi. Nie o tamtego, o tamtego, o tamtego, ale o Bartymeusza, syna Tymeusza. Marek jest tutaj absolutnie bardzo taki dokładny. Nie? A może to był Bar i Tymeusz? a potem któremuś się pomyliło i go nazwał Bartymeusz. Nie wiemy tego, no nie. Po prostu taka historia, nie? Ale, a nie, bo możemy badać tekst biblijny i się zastanawiać nad tymi rzeczami? Możemy, tak? Nie ma co radykalizować tych rzeczy. To są kwestie, które możemy badać. Protestanci z katolikami mogą sobie razem i z zielonoświątkowcami, mogą sobie bibliści, mogą sobie ci, którzy się znają oczywiście, mogą sobie usiąść przy jednym stole i mogą sobie dyskutować na te tematy, byleby tylko się tam nie pozagryzali nawzajem. I to jest właśnie klasyczne opowiadanie synoptyczne, o którym mówię. I tych, słuchajcie, różnych problemów synoptycznych jest dużo. Nie? W jakiejś Ewangelii Maria Magdalena widziała jednego anioła, a w innej Ewangelii widzimy dwóch aniołów. No nie? I teraz ilu ich było? No nie? Nie, może to był jeden z czterema skrzydłami, nie wiem w ogóle, czy anioły mają.
Nie ma skrzydeł.
No właśnie.
Jak to kobiety może latały po prostu tam z
powrotem. A ty nie, to z kobietami to tak jest czasami, że i nie.
Chyba sobie kieliszek winajdę.
Nie? Okej.
Okay. Ja nie działa anioła, nie widziała anioła.
Dalej, idziemy dalej. Historia, słuchajcie, tego uzdrowienia, bo już wracamy do historii, przypomina nam, słuchajcie, dziesiątki innych uzdrowień, tak? Kiedy ktoś przychodzi do Jezusa Chrystusa i mówi: Panie, chciałbym widzieć, Panie, jestem ślepy, chciałbym zacząć chodzić, chciałbym zacząć pracować, chciałbym zacząć słyszeć, chciałbym zacząć żyć. Każdy z nas ma wiele potrzeb. Ja mam wiele potrzeb, ty masz wiele potrzeb. I dzisiaj wiemy, że Jezus Chrystus jest wśród nas, bo On sam powiedział, gdzie dwaj lub trzej są zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośrodku nich. Gdy sobie to uświadamiamy, to chcielibyśmy może złapać Go nawet za kraj szaty i powiedzieć Mu: Panie, widzisz, ile rzeczy mi dzisiaj potrzeba. Potrzeba mi tego, i tego, i tego, no nie? Ale jeśli byś to wszystko dostał, to gdzie byś to położył, nie? Ten świat jest ograniczony. Ja mam tyle potrzeb, ja tyle chcę od Pana. Historia choroby tego człowieka przypomina nam historię choroby każdego innego człowieka i współczesnego tego również człowieka, bo wiecie, chociaż historia i czas upływa, to jednak tak jak człowieka kolana bolały 2000 lat temu, to tak i go bolą również i dzisiaj, współcześnie, tak? Tak samo czy inaczej bolą? Nie, zapytam. Tak samo bolą, tak? Okej, okay. Jak ktoś był ślepy 2000 lat temu, to co? Jest ślepy inaczej dzisiaj? No nie, tak samo jak nie widział wtedy, tak samo taki człowiek nie widzi i dzisiaj. Choroba się nie zmieniła, tak? Nic się nie zmieniło, mimo że minęło 2000 lat. Jak ktoś jest ślepy, to jest ślepy. Jak ktoś jest sparaliżowany, był sparaliżowany wtedy, to i jest sparaliżowany dzisiaj. I nie chodzi. I koniec, no nie? Nie? Cierpienie jest zawsze takim samym cierpieniem. Ślepota jest, albo sparaliżowanie jest zawsze taką samą ślepotą i sparaliżowaniem. Nie ma różnicy. Dlatego należy się dzisiaj wsłyszeć w głos Ewangelii, co ona mówi o człowieku, który się nie zmienia. Historia się nie zmienia. Co ona mówi o nas, o mnie, o ludziach ciągle potrzebujących, o ludziach, którzy są ślepi, głusi, sparaliżowani, nie chodzą. Ale też, co Ewangelia dzisiaj mówi o Bogu, który przemawia przez Jezusa Chrystusa. Bo Jezus Chrystus jest odpowiedzią Boga na nasze potrzeby. Jest chlebem dla głodnych, jest oczami dla niewidomego, jest uszami dla niesłyszących i jest dla słabego mocą. To, co dzisiaj żeśmy tak pięknie śpiewali. Jezus Chrystus moją mocą jest. Jezus jest moją siłą. Mogę to wyznawać. Ewangelie pokazują nam człowieka potrzebującego i Boga, który przychodzi w odsieczy, aby temu człowiekowi pomóc, z pomocą dla tego człowieka. Pierwsza rzecz, którą widzimy, słuchajcie, rozbieramy sobie już teraz tekst na czynniki pierwsze, będziemy robić taką egzegezę tekstu sobie. Widzimy jedną rzecz. Ten człowiek, złapmy się Ewangelii Łukasza, Łukasza, złapmy się tego Łukasza, ale mimo to nazwijmy sobie tego człowieka Bartymeusz. Okej? Okay? Nie, bo tam jest Tymeusz, tak? On był synem Tymeusza. Czyli jest bardzo łatwo to zapamiętać. Tak? Taka metoda mnemotechniczna, jak sobie można po prostu Bartymeusz, no nie? Bar, syn Tymeusza. Bartymeusz.
Nie mam te słowa.
Nie,
okej, okay, let's go.
Let's go, okej. Okay. Słuchajcie, pierwsze pytanie. Gdzie on siedział, ten Bartymeusz?
Przy bramie. Nie, a gdzie? Tu?
W tekście. Nie przy bramie. Przy czymś siedział, ale nie przy bramie. Przy czym siedział?
Przy drodze.
Przy drodze, brawo, brawo Dominik. Przy drodze. Siedział przy drodze. Słuchajcie, czy to jest ważne, że on siedział przy drodze?
Tak, nie? Bardzo.
Tak? Dlaczego?
Bo był widoczny. To była jedyna opcja przecież, żeby był widoczny na drodze. Jakby się schował gdzieś i siedział w jakimś szałasie, albo w jakiejś jaskini, albo gdzieś. Nie?
Tak. Bardzo, bardzo fajna myśl. To nam opisuje troszeczkę tego Bartymeusza. Za chwileczkę o tym powiemy. Ja będę o tym pamiętać. Piękny wniosek. Słuchajcie, o tak, on nie siedzi na drodze, on nie siedzi nad, pod, siedzi przy, obok. Słuchajcie, tu jest droga, a on siedzi obok. Obok. Droga jest takim wyobrażeniem życia. Nie? Idę drogą, którą jest Jezus Chrystus. W sensie, Jezus jest moim życiem, to jest styl mojego życia. To jest życie, które płynie. Droga to życie. Jezus Chrystus mówi o sobie: ja jestem żywą drogą, która prowadzi do życia, żywym strumieniem życia. Starsze pokolenie Stachurę pamięta? Gosia? Stachura. Powiedział kiedyś coś takiego, takie zdanie wyraził: czuję się jak człowiek...
Gosia, nie Bożenka.
Bożenka, może Bożenka to pamięta.
Nie, bo ty tam mówisz, a Kamila kiwa głową.
Darek może to pamięta. Powiedział takie ciekawe zdanie. Czuję się jak człowiek na moście, który przygląda się płynącej rzece. No nie? I mówi tak. Ta rzeka to życie, a ja jestem tylko widzem. Chciałbym wejść do tej rzeki. Chciałbym z nią popłynąć. Chciałbym być uczestnikiem tego życia, uczestnikiem tej rzeki, ale ja tylko stoję na moście obok drogi. Stoję obok drogi i tylko się na nią patrzę. I to życie mi umyka. Nie? Pamiętamy wszyscy, jak skończył Stachura. Czy ty masz czasami takie wrażenie, że życie ci umyka, ucieka? Stoisz obok, a ono płynie gdzieś obok. I ty mu się jedynie przyglądasz z boku. Nie. Masz coś takiego? Ja mam.
Zdarza się.
Tak? Zdarza się, no nie? Ja coś takiego mam. Mam takie wrażenie. Takie wrażenie prawdopodobnie miał również Bartymeusz. Bartymeusz, ślepy żebrak, patrzył na życie, które mu ucieka. Właściwie nie patrzył, bo on był ślepy. Nie widzi, ale tylko słyszy. I on słyszy może. On jedynie słyszy, że życie mu upływa. Siedzi przy drodze. Ja patrzę na to, mogę to widzieć. Dla mnie to jest bardziej tragiczne, bo ja to widzę, no nie? Że ono mi upływa. I my możemy dzisiaj doświadczać tego samego, podobnego co Bartymeusz, bo ta ślepota, ona może być taką, wiecie, ślepotą duchową. Nie? On był ślepy fizycznie, ale ja dzisiaj próbuję powiedzieć, że ten Bartymeusz to może troszeczkę jestem i ja, albo i ty, może to jest opowieść o tobie dzisiaj, nie wiem, bo to jest pewnego rodzaju też alegoria. Biblia chce też powiedzieć coś o tobie. I teraz zastanówmy się nad tym. Są różne rodzaje ślepoty. Święty Augustyn powiedział kiedyś takie piękne zdanie. Powiedział tak: boję się, że Jezus przejdzie obok mnie, a ja go nawet nie zauważę. tragedia. Tragedia. Boję się, że... ale jeszcze tragiczniejsze jest to, kiedy on przejdzie obok mnie i on mnie nie zauważy. Bo mogę siedzieć w jakimś namiocie obok drogi, schowany w krzakach. On może przejść i mnie nie zauważy. Tragedia? Tragedia. To jest dopiero tragedia. To jest największa porażka w życiu, kiedy Jezus przychodzi obok, a ja w ogóle nawet nie wiem, że On przechodzi obok.
Bo nie wołam, nie?
Bo nie wołam, bo też nie ma może wkoło Niego też ludzi, którzy robią jakiś zamęt, no nie? O Jezus, chwała Panu, aleluja, no nie? Bo tam idzie Jezus, ale idzie z Nim też tłum, no nie? Ten Bartymeusz, on może się kogoś złapać. Słuchaj, kto to idzie? Co się dzieje? Co to taki tłum, no nie? Co to taki zgiełk, no nie? Co to takie coś, no nie? Nagle idzie drogą, no nie? Jakiś orszak przechodzi, no nie? Czy może się komuś przytrafić to, że Jezus przejdzie obok i go nie zauważy? No może się to zdarzyć, tak? A może mi się zdarzyć tak, że byłem wierzący, jestem wierzący, szedłem za Jezusem, ale na przykład uda bogactwa mnie, nie wiem, w pewnym momencie oślepiła, coś mnie oślepiło i przestałem widzieć. Może mi się zdarzyć i stałem się ślepy. Tak, i oślepłem i teraz już nie widzę. Tak? Więc ta historia dzisiaj o tym Bartymeuszu jest jak najbardziej adekwatna do mnie. Słuchajcie, najtragiczniejszą porażką, jak żeśmy już wspomniali, byłoby to, gdyby on przechodził obok i gdyby on mnie nie zauważył. A jest to możliwe? Właśnie, jest. Bo on może czasami powiedzieć, słuchaj, tak piękne rzeczy żeście robili, a ja was nie znam. Nie? Prorokowaliśmy w Twoim imieniu. Robiliśmy różne piękne rzeczy w Twoim imieniu, a Jezus mówi, słuchaj, nigdy was nie znałem, odejdźcie ode mnie precz, wy, którzy czynicie nieprawość. Jest tak napisane w Biblii? Jest tak napisane, więc jest to możliwe. Dlatego Biblia mnie stawia do pionu i mówi, słuchaj, Piotr, musisz po prostu się korygować w swoim życiu, musisz uważać na to, jak żyjesz. Nie wystarczy tylko wejść na tą drogę, którą jest Jezus Chrystus, ale trzeba nią nieustannie kroczyć. To jest to, co my mówimy, no nie? Okej, wracamy do sytuacji. Jest Bartymeusz. On na razie siedzi przy drodze, tak? Sobie. Jest to historia o człowieku, który w pewnym momencie zrobiła się wrzawa jakaś, usłyszał o Jezusie. Usłyszał o Jezusie, może już coś wcześniej wiedział, kim jest Jezus Chrystus. I w pewnym momencie, kiedy się dowiedział ten człowiek, o, idzie Jezus, to on z tym Jezusem zaczął wiązać pewną nadzieję. O, Jezus! Wzbudza się, wiecie, serducho zaczyna mu mocniej bić tutaj, no nie? Idzie Jezus. Zaczynał z nim wiązać nadzieję. Może sobie kiedyś myślał, może o tym marzył, może o tym śnił, a gdybym na drodze swojego życia spotkał Jezusa, ja słyszałem, że On kogoś wskrzesił z martwych. Ja słyszałem, że On już kogoś uzdrowił, jakiegoś ślepca przed, gdzieś tam. Może i by mnie uzdrowił z mojej ślepoty. Wiązał z tym Chrystusem pewne nadzieje i w tym momencie zaczął wierzyć. Tak, On mi może pomóc. Jezus mi może pomóc. Wiecie, ale ten Bartymeusz był też człowiekiem przedsiębiorczym troszeczkę. I tutaj, Deboro, do tego, co ty wspomniałaś, dlaczego? Bo wiedział akurat, że jest, wiedział jedną rzecz, odkrywamy Bartymeusza, człowiek przedsiębiorcy, może taki jak Darek. To patrzę się na Darka, widzę człowieka przedsiębiorczego.
Ja pracuję.
Właśnie, ale on też właśnie pracował. Ale właśnie Bartymeusz też pracował, no nie? Jego zawód to żebrak, no nie? Ale nie, słuchajcie. Nie, bo to nie, bo wiecie, bo jego ślepota jest tylko, to nie musi być wcale fizyczna, bo może być duchowa ślepota, tak? Ale jego ślepota.
Jak chodzi, wiadomo, i ryczy, tak,
ta ślepota prowadzi Bartymeusza do pewnej przedsiębiorczości, która polega na tym, że on wie jedno, że jak usiądzie akurat po tej stronie Jerycha, a nie po drugiej, i po tej stronie drogi, a nie po tamtej, to wtedy wiecie, przechodzą ludzie, bo tak, ludzie idą na pielgrzymkę do Jerozolimy, idą w tamtą stronę, tak? A jak idą w tamtą stronę, to ze sobą jeszcze niosą pieniądze. Nie? Jeszcze sobie niosą pieniądze, to troszeczkę mu coś kapnie.
I to jest pomysł na biznes.
To jest pomysł na biznes, tak, tak, oczywiście, że tak. Bo wiecie, tak jest troszeczkę z ludźmi, którzy idą do kościoła, nie? Idę do kościoła, widzę żebraka, chcę coś wrzucić, chcę sobie coś, Panie Boże, Ty widzisz, idę do kościoła, wrzuciłem, bam, no nie? Taka nasza obłuda, no nie? Taka, żeby się troszkę pokazać, no nie? Może coś sobie zaskarbię, może coś sobie u Boga wykupię, wykupczę, no nie? Coś sobie zaskarbię u Niego, więc idę do Jerozolimy, do świątyni, do kościoła, no nie? Po drodze widzę żebraka, a, jeszcze mam pieniądze. Przedsiębiorczy dlaczego? Bo on wiedział, po której stronie drogi usiąść, nie? A przypuszczam, że też to, że usiadł przed Jerychem, też było pewną przedsiębiorczością, bo idę sobie, tak, dałem pierwszemu ślepemu, idę dalej, kolejny to już nie dam, no nie, kolejny nie, już tamtemu dałem. Taka przedsiębiorczość, wiecie, on usiadł przed Jerychem, no nie? Przypuszczam, że miał lepszy interes, jak ci, którzy siedzieli za Jerychem. Tak, taki przedsiębiorczy.
Wymieniali się chyba.
Słucham?
Wymieniali się chyba.
Wymieniali się. No. Może się wymieniali.
Ale...
Może się jakoś.
No teraz biną się o miejsce do żebrania, autentycznie.
No tak, tak, tak. Wiecie, bo co się dzieje, jakby usiadł, słuchajcie, jeszcze ostatnia myśl z tą jego, jakby usiadł po tamtej stronie ulicy, to nie, to słuchajcie, ludzie wracają ze świątyni, już mają w kieszenie zaszyte, nie? Raz, że już...
Jak zaszyte?
No, nie, poszli, już dali, co mieli dać, tak? Już mają puste, w sensie puste albo zaszyte. Bo to wiesz, poszedłem do kościoła, załatwiłem już swój interes, już się dobrze poczułem i wracam. Już mnie nic nie interesuje. Wiecie, o czym ja mówię?
Tak.
O tym mówię, o takim czymś. Już wracam, już myślę o własnych interesach. Kościół odbębniłem, tak? I teraz tak, już myślę o tym, jak zarobić pieniądze, myślę o niebieskich migdałach i już coś takiego, nie? To mam na myśli, już kieszenie mam za to. I przypomina mi to troszeczkę siebie? Mhm. Nie? Darek?
Nie, nie będę się oskarżał.
No nie, ja taki byłem, nie? Więc tak, złóżmy sobie tego Bartymeusza w całość. Jest człowiekiem zaradnym.
Bartymeusz, 1,80 m, 43 lata.
Tak, jest człowiekiem zaradnym, sprytnym, ale ma problem, słuchajcie. Może jest przystojny, tak? Ale ma problem. Nie widzi. Nie widzi. Potrzebuje widzieć. Potrzebuje widzieć. Potrzebuje Jezusa. I z tym Jezusem zaczyna wiązać nadzieję, nie? I nagle widzimy sobie w tej historii, że usłyszał, tłum przechodzi, dowiaduje się, pyta się, słuchajcie chłopaki, co się dzieje? Co to za szum? Co to za raban? No nie? Powiedzieli mu wtedy, że Jezus Nazareński przechodzi. I on zaczyna wołać, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. To pamiętacie, nie? A jaka jest reakcja ludzi? Jaka jest reakcja tłumu? Czy nas to przeraża? Możemy się przerazić i możemy troszeczkę też może zobaczyć siebie w tym wszystkim. Mianowicie, zobaczcie, to są ludzie, którzy idą za Jezusem. Nie jest jakiś tłum, idzie, ale popatrzcie, idą za Jezusem, tak? A skoro idą za Jezusem, to troszeczkę mogę powiedzieć, reprezentują mnie troszeczkę. Bo ja też idę za Jezusem. Mogę się odnaleźć w tym tłumie? Mogę, tak? Idę za Jezusem. Czy należę do tych ludzi, którzy idą za Jezusem? Myślę sobie, tak. Oczywiście, że tak. I czy może się wydarzyć, że idąc za Jezusem, ktoś z boku, ktoś obok, nie wiem, przychodzi do wspólnoty, ktoś z zewnątrz, ktoś stoi, kto stoi obok, ja kroczę już drogą, ale ktoś obok, jeszcze nie wszedł na tą drogę, jest ślepy, jest brudny, jest żebrak, jest śmierdzący, no nie? Ktoś obok woła o ratunek do Jezusa, o zbawienie. Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Tak woła do Jezusa. A moja reakcja będzie taka, zamknij się, słuchaj, żebraku jeden, zamknij się, siedź cicho, ucisz się, nie zawracaj Jezusowi głowy, on nie ma na ciebie czasu, no nie? Czy może być taka moja reakcja? Czy może być taka reakcja Kościoła, kochani? Chce nas czegoś nauczyć, chce nas na coś wyczulić. No nie? Słuchajcie, my tu mamy takie piękne spotkanie, takie piękne nabożeństwo, a ty mi przeszkadzasz. Swoim darciem, swoim krzykiem. Przeszkadzasz mi. Nie? Siedź cicho, człowieku. Siedź tam, gdzie siedzisz. Nie? Nie zawracaj głowy. Przecież i apostołowie kalkulują. Mówiliśmy dzisiaj o Mateuszu. Mateusz kalkuluje, tak? Pamiętacie, tydzień temu czytaliśmy, co czytaliśmy tydzień temu? Piotra, no nie? Piotr mówi, oto my pozostawiliśmy wszystko. Pozostawiliśmy to i tamto. Pozostawiliśmy, Panie Jezu, wszystko dla Ciebie. Co za to będziemy mieć? Pamiętacie historię tydzień temu? Co za to będziemy mieć? Nie? Kalkulacja. A potem czytaliśmy, że kiedy Jezus dalej opisuje, mówi im o swojej śmierci, o swoim zmartwychwstaniu, oni kompletnie nic nie zrozumieli. Kompletnie nic nie zrozumieli. Obawiam się, że oni nie szli tak za Jezusem Chrystusem tak kompletnie z takich szlachetnych pobudek. Oni coś tam chcieli ugrać. Oni widzieli Jezusa Chrystusa, że to jest Mesjasz i sobie myśleli, jakim on ma być typem Mesjasza. Wyobrażali sobie, że on będzie królem, a siebie wyobrażali już, że będą zajmować tam jakieś stanowiska, jakieś urzędy, będą, nie wiem, w Sejmie może jakimiś książętami będą. Sobie coś, chcieli coś ugrać, no nie? Oni. Mm. Więc wiecie, oni idą za Jezusem, mają taki jego obraz, mają taką piękną paradę, marsz, nie, pielgrzymkę do Jerozolimy, nabożeństwo. Kompletnie nie rozumieją tego, gdzie idzie Jezus. Idą z entuzjazmem, jak machają palmami, wiecie, tam krzyczą Alleluja, chwała Panu. Czytamy to w Biblii, tak? Święty, święty, święty. Dzisiaj śpiewaliśmy to. Hosanna na wysokości, królowi Dawida. Śpiewają to. Mają takie piękne, wspaniałe nabożeństwo. No nie? Alleluja. I tu pojawia się człowiek, który krzyczy: Panie, ratuj mnie, synu Dawida, Jezu Chryste. A oni do niego co? Ucisz się. Siedź cicho. Reagują rozdrażnieniem na tego człowieka. Czy tak czasami my nie reagujemy rozdrażnieniem? Mówią mu, siedź cicho. Mamy taką piękną atmosferę, piękne nabożeństwo. Ty nam przeszkadzasz w tym. Zniszczyłeś taką piękną atmosferę tym swoim wołaniem do Pana Jezusa. Siedź cicho. Myślę sobie, oj, coś jest z nami nie w porządku. Chciałem powiedzieć, coś z nimi jest nie w porządku, ale jeśli my też to mamy, to coś jest z nami nie w porządku. Jeśli my to mamy, u nas to jest, też jest coś z nami nie w porządku. Coś trzeba skorygować i za chwileczkę o tym będziemy mówić. Bo kiedy idę faktycznie za Jezusem, to ja jestem otwarty na drugiego człowieka. Moje pójście chcę mu pomóc, jeśli mogę oczywiście. Jestem współczujący, jestem pełen miłości i otwarcia dla tego człowieka. Ale jeśli czyjeś modlitwy, wołanie, problemy mnie drażnią i mi przeszkadzają, i robię się rozdrażniony, a tu jeszcze ktoś może przychodzi obok, kto coś ode mnie chce, jakiejś pomocy, a ja chcę mieć nabożeństwo. Nie? Ja chcę mieć nabożeństwo. Święty czas. Chcę mieć taki święty spokój. Pięknie uwielbiać chcę Boga i chcę, aby mi tylko ktoś w tym nie przeszkadzał teraz. Może tak wygląda moje chrześcijaństwo. Nie wiem. Że jestem człowiekiem ustawicznie rozdrażnionym, gniewnym, zagniewanym na innych ludzi, że oni coś ode mnie chcą. Nie? Na przykład ja chcę się przygotować, na przykład nastroić instrumenty, to dzwoni do mnie telefon, dzwoni do mnie Debora. Nie? I pojawia się we mnie taka myśl, to po prostu przeszkadza mi, no nie? Nie, mówię autentycznie, no nie? Moja taka pierwsza reakcja, ja mówię o tym, no nie? Mówię o tym. Ja muszę coś skorygować w sobie, mówię to kazanie do siebie, no nie? Dzwoni do mnie Debora, co ona chce ode mnie, biorę telefon.
Melisa, pastorze, Melisa.
Melisa, dziękuję bardzo. A ona mi mówi na dodatek jeszcze, że się spóźni. I się spóźni, mega się spóźni.
A pastor reakcja, o droga siostra, jak to dobrze, że dzwonisz, to jest takie kulturalne w tych czasach, to jest takie fajne, super, że dzwonisz, fajnie, wiesz, tak ten.
No nie, trzeba było zrypać, no nie, trochę, no. Zrypałem, no, jajku.
Przyzwyczaiłam się.
Zrypaj sobie swojego kota.
No.
On tego nawet nie zauważy.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie, bo wiecie, tu jest pewien problem, no nie? Ze mną raczej. Ja chcę mieć Pana Jezusa wyłącznie na swoją... wyłącznie dla siebie, wyłącznie na swój użytek. Chcę być oczywiście blisko Niego. Zająłem już przy tym Panu Jezusie jakieś stanowisko. Nie? Jak jestem nie wiem kim. No, ja akurat tutaj w tym kościele jestem, ja jestem akurat pastorem, no nie? Ale ktoś może być kimś innym, może być pastorałką. Albo każdy z nas, już wiadomo, kto jest ryba, a kto jest leszcz w tej małej, malutkiej społeczności. Każdy ma ze sobą jakieś coś zajął, no nie? I teraz boi się, że ktoś mu to na przykład odbierze. Nie? Na przykład, nie wiem, pojawi się ktoś lepszy, okaże się, na przykład Dominik dzisiaj wyszedł na środek i podzielił się fragmentem Słowa Bożego i próbował nas zachęcić do uwielbienia, no nie? I pojawia się we mnie strach taki, a co jeśli okaże się lepszy ode mnie, nie? I za chwileczkę zajmie moje stanowisko. Wysiuda mnie po prostu z mojego pastorstwa. No, no nie, wiecie, ale każdy z nas ma swoje stanowisko, no nie wiem, no. Ja... Ja chcę mieć...
Tak mi powiedzieli w pracy,
nie? Wiecie, ja przychodzę do Pana Jezusa, chcę, aby On mi poświęcił swój czas, a tu jeszcze przychodzą inni do Niego ludzie. Jak On zacznie się zajmować innymi, to w końcu zabraknie Jemu czasu dla mnie. A ja mam tyle spraw do załatwienia z Nim. Tyle rzeczy od Niego chcę. No nie? Nie chcę się z nikim dzielić moim Panem Jezusem, bo to jest mój Pan Jezus i ja chcę Go mieć tylko dla siebie. Taki bożek. I zrobiłem sobie z Pana Jezusa bożka. Nie? To jest pułapka dla nas, chrześcijan. Wielka pułapka, w którą chrześcijanie popadają. Popadają, grozi nam to, grozi. Uczynić sobie z Pana Jezusa bożka. Dla moich własnych potrzeb i dla moich własnych dyspozycji. On już jest tylko tak, aby był zawsze obok mnie i robił tylko dla mnie wszystko, co ja sobie chcę. Taki Pan Jezus. Taki Pan Jezusek. Taki, wiecie, mam pasek i przy pasku uwiesiłem sobie taką...
Breloczek.
Fatalny obraz ludzi idących za Jezusem. To jest to, co my tu mamy. No nie? To, co... Jezus jest Bogiem. On nie jest bożkiem, on nie jest na twoich, on nie jest malowaną lalą, malowanym obrazkiem albo czymś ulanym z metalu albo wyżłobionym z drewna. Jezus jest Bogiem wszechmogącym. Dzisiaj śpiewaliśmy o tym pięknie w uwielbieniu, nie? Czy nam to grozi, taka postawa jak tutaj czytamy? Jakiś człowiek chce przyjść do Jezusa, a ja mówię: ucisz się, nie przeszkadzaj mi, drażni mnie twoja postawa. Czy nam to grozi? Grozi. Ja mam problem. Wiecie, ci ludzie, powiem wam szczerze, mówię o sobie, ja to muszę skorygować, pojawiają się jacyś nowi ludzie u nas we wspólnocie i oni rozbijają mój komfort. Bo ja jestem człowiekiem komfortowym. Mówię o sobie, odkrywam się przed wami. Przychodzą do mnie jacyś ludzie i coś ode mnie chcą. I rozbijają moje poczucie, wiecie, ja się zasłaniam oczywiście swoją asertywnością, bo to może być pewien przejaw asertywności. Dzisiaj to słowo jest bardzo modne w chrześcijaństwie. Asertywność, tak? Sztuka mówienia nie.
Lubię to słowo.
No właśnie, dlatego pewnie ja też je lubię, no nie? Być asertywnym dzisiaj. Musisz być asertywnym. I wiecie, wydaje się książki na ten temat, aby chrześcijanin był człowiekiem asertywnym, nie? Bo masz, ty prawo masz być asertywnym człowiekiem. Masz prawo powiedzieć nie. A chcę powiedzieć dzisiaj, słuchaj, czerwona lampka. Musisz na to bardzo uważać. Wiecie, jadę sobie taksówką. jadę sobie taksówką po klienta, mi się spieszy, staję na światłach, czerwone światła, bach, obok mnie podjeżdża samochód, facet otwiera okno i coś ode mnie chce. Nie? On się mnie pyta o to, gdzie dojechać. Chce gdzieś dojechać i on się mnie pyta, gdzie dojechać, a ja nie mam czasu, bo mi się spieszy i w mojej od razu mi się we mnie rozdrażnienie pojawia, bo mi się zapaliło akurat zielone światło i mi się spieszy. No nie? I mu mówię, kłamie. Dla mojego komfortu. Mówię mu, nie wiem, gdzie to jest. Skłamałem. Prosto. Wiem, ale dla świętego spokoju, dla zachowania mojego komfortu, skłamałem, poszedłem na łatwiznę, bo nie chciałem temu człowiekowi poświęcić minuty albo 15 sekund ze swojego życia, bo to było za rogiem. Wiesz, o czym ja mówię? A czy mówię troszeczkę o tobie?
Niestety.
Niestety. Bądźmy szczerzy, no nie? Bądźmy szczerzy, że wiecie, Kościół to nie jest miejsce, gdzie ja mogę oszukiwać. Przed kim będę oszukiwać? Znaczy, przed wami mogę, tak? Mogę się kreować. Mogę ubrać na siebie jakąś kreację i się wykreować na wspaniałego pastora. Mogę?
A mogę, no. To
mogę się wykreować. Jaki to jest problem się wykreować? No nie jest problem, no nie?
Jesteś wspaniałym pastorem.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki. Ale przed Bogiem? Przecież Bóg ma moje serce. Zna moje serce. On to wszystko widzi. Przed Nim się nie ukryje, więc nie będę udawać człowieka, jakim po prostu nie jestem. Drażni mnie drugi człowiek. I chcę powiedzieć, i to jest tragiczne. I to jest coś, co ja muszę zmienić. Moje chrześcijaństwo tu jest wadliwe. Wadliwe. Ale to dobrze, że to widzę. Dlaczego? Bo mogę to skorygować. Mogę to skorygować. Mogę przyjść do Chrystusa i powiedzieć: Panie Jezu, jestem ślepy. Napraw mój wzrok. Spraw, aby ten drugi człowiek mnie nie drażnił. Panie, chcę być taki jak Ty. Boże, dopomóż mi w tym, bo ja sobie z tym nie radzę. To mnie przerasta, no nie? A Jezus, słuchajcie, widzimy, zatrzymał się. Usłyszał tego człowieka, bo go usłyszał. I mu pomógł. I go dotknął się jego wzroku. On może też dzisiaj przyjść do mnie i też może mnie uzdrowić. Dzisiaj. Ale wiecie, jak czytamy tutaj w tej przypowieści, Jezus się zatrzymał, bo go usłyszał, ale sam nie podszedł do niego. I na tym, słuchajcie, skończymy dzisiaj, bo się nam dużo przedłużyło. Za tydzień będzie CDN. Zamykając kwestię, bo wiecie, bo nie mogę uciąć po prostu i tylko to trzeba jakoś...
CDN to jest koniec.
Jakoś zamknąć. Nie, to trzeba jakieś ładne, zgrabne zakończenie.
Puentę
jakoś trzeba. A nagle w środku kazania... jakoś to zawiązać. Odkrywam pewien problem, czytam Ewangelię i widzę, odkrywam siebie, że ta Ewangelia mówi troszeczkę o mnie. Ale czy może być tak, że odkrywam w sobie problem i Chrystus nic nie jest w stanie pomóc? Nie. Widzimy tutaj na tym przykładzie tej Ewangelii, bo jeśli ja mam być w tym tłumie, jak ta cała historia się skończyła? Ten ślepiec, Bartymeusz, odzyskał wzrok, a cały lud, ujrzawszy to, oddał chwałę Bogu. Cały lud, ujrzawszy to, oddał chwałę Bogu. Jeszcze jest tam taki element, że Chrystus sam oczywiście nie przychodzi do tego człowieka, nie woła go, słuchaj Bartymeusz, przyjdź, no nie? Ale mówi do ludzi, którzy idą za nim, słuchajcie, przyprowadźcie go do mnie. On zwraca się do ciebie i do mnie. Przyprowadźcie go do mnie. I widzimy w tej przypowieści, w tej opowieści, że ci ludzie poszli i powiedzieli mu: słuchaj, Bartymeuszu, wstań, woła cię, ma nadzieję, miej nadzieję, bądź dobrej myśli. No nie? Dali mu zachętę. Widać, że Chrystus prostym słowem, zwracając się do tych ludzi, im w jakiś sposób wskazał drogę, wskazał im właściwy sposób postępowania i ich sposób patrzenia się zmienia. Za chwileczkę już nie mówią mu: słuchaj, ucisz się, siedź cicho, nie przeszkadzaj nam. Nie, tylko co go biorą? Biorą go, podnoszą go: słuchaj, miej nadzieję. Nasz Pan ciebie woła i przyprowadza ją do Chrystusa. I tym chcę skończyć. Mianowicie, że w momencie, kiedy ty odkrywasz w sobie ten problem, to jest nadzieja dla ciebie. Bo jeśli jesteś ślepy i dalej tego nie widzisz, to jesteś ślepy, dalej tego nie widzisz. Ale jeżeli przejrzałeś i zobaczyłeś w sobie problem, możesz z tym problemem przyjść do Jezusa Chrystusa, a On ciebie może uzdrowić z twojej ślepoty. I na tym chcę skończyć. Panie, dziękujemy Ci, Boże, za Twoją łaskę i Twoje miłosierdzie. I proszę Ciebie, Panie, Boże, byśmy my dzisiaj z tej przypowieści wzięli jakąś naukę i byśmy mogli, kierując się Twoim słowem, byśmy mogli skorygować nasze postępowanie. Ja, Panie, proszę Ciebie o naszą wspólnotę, o ten Kościół tutaj, Panie, byśmy mogli być Kościołem żywym, byśmy mogli być naśladowcami, Panie, Twoimi i ucz nas, Panie, drogi Jezu, naśladować Ciebie. Ucz nas, Panie, kroczyć Twoimi krokami za Tobą. Panie, strzeż nas przed taką dziwną postawą, jaką mieli ci ludzie, którzy szli za Tobą. Strzeż nas, Panie, ale uczyń z nas, Panie, Twoją oblubienicę, Kościół, który będzie kochał innych ludzi i inni, którzy będą widzieli tę miłość wśród nas. I to będzie ich przyciągało do nas, a dzięki temu my tych ludzi będziemy mogli przyprowadzać do Ciebie, drogi Jezu Chryste. Takim uczyń nas, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. O to prosimy Ciebie. Amen.